Lekcja piąta. 4 lutego. Chrzest i napełnianie Duchem Świętym. Tekst pamięciowy. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ewangelia Jana 10:10. Jako chrześcijanie musimy być napełnieni Duchem Świętym. Bez Niego nasze świadectwo będzie pozbawione mocy, a nasze chrześcijańskie życie będzie jedynie daremnym mozołem. Możemy mieć wykształcenie, talenty i elokwencję, ale bez Ducha Świętego nie możemy doświadczyć życia takiego, jakie zaplanował dla nas Bóg. Bez Ducha Świętego nie będziemy mieli pewności zbawienia i nie poznamy radości służenia Panu. Będziemy chrześcijanami tylko z nazwy, a tacy nie są żadnymi chrześcijanami. Jezus pragnie, byśmy żyli pełnią życia. Pragnie dać nam życie takie, jakie dla nas zaplanował, spełnione i sensowne, czyli zakorzenione w źródle wszelkiego życia, w Nim samym. To On jest Stwórcą wszelkiego życia i jedyną drogą do życia wiecznego. Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Ewangelia Jana 14:6. Pełnia życia jest możliwa jedynie przez przyłączenie się do Niego, a to jest możliwe tylko przez działanie Ducha Świętego w nas. W tym tygodniu będziemy studiować to, co Biblia mówi o chrzcie Duchem Świętym i co to znaczy być napełnionym Nim. Przyjrzymy się także pewnym dowodom, które świadczą, że jesteśmy prawdziwie napełnieni Duchem Świętym. Niedziela, 29 stycznia. Chrzest Ducha Świętego. Przeczytaj Ewangelia Marka 1:8, porównaj z Ewangelia Mateusza 3:11, Ewangelia Łukasza 3:16, Ewangelia Jana 1:33, Dzieje Apostolskie 1:5 i 11:16. Co łączy się z chrztem Duchem Świętym? Ewangelia Marka 1:8. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. Ewangelia Mateusza 3:11. Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ewangelia Łukasza 3:16. Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc, ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ewangelia Jana 1:33. Ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. Dzieje Apostolskie 1:5. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Dzieje Apostolskie 11:16. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. W Nowym Testamencie tylko w 7 wersetach jest mowa o chrzcie Duchem Świętym. 4 z tych wersetów wiążą się z Janem Chrzcicielem i wskazują na Pięćdziesiątnicę. Według nich Duch Święty został dany, by rozpocząć dni ostateczne w historii zbawienia. Jednak apostoł Jan, w odróżnieniu od autorów innych Ewangelii, nie używa czasu przyszłego, gdy mówi o chrzcie Duchem Świętym. Zamiast tego używa czasu teraźniejszego, wskazując, że jest to coś, co stale zachowuje znaczenie. Ten sam czas jest użyty przez apostoła Jana kilka wersetów wcześniej, w Ewangelia Jana 1:29, gdy mówi on o innym ważnym dziele Jezusa, gładzeniu grzechów świata. Służba Jezusa składa się z gładzenia grzechów i udzielania nam Ducha Świętego. To podwójne doświadczenie jest opisane w Dzieje Apostolskie 2:38. A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Gdy ich oczy otwarły się na Chrystusa, uczniowie otrzymali zarówno przebaczenie grzechów, jak i chrzest Ducha Świętego. Podobne doświadczenie jest opisane w Dzieje Apostolskie 10:43-44. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. A następnie w Dzieje Apostolskie 11:16 w przypadku tych, którzy uwierzyli w domu Korneliusza. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Chrzest w wodzie jest nazwany chrztem upamiętania, gdy okazujemy skruchę z powodu grzechu i zostajemy ochrzczeni w imię Jezusa, wówczas otrzymujemy Ducha Świętego, zobacz Dzieje Apostolskie 2:28-39. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy, wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych pod nóżkiem stóp twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co znamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. W Nowym Testamencie przyjęcie Ducha Świętego i chrzest idą ze sobą w parze. Wskazują na nasze nowonarodzenie. Przez chrzest utożsamiamy się z Chrystusem, a On daje nam Ducha Świętego, byśmy mogli żyć w Jego mocy i głosić dobrą nowinę. Chrzest Duchem Świętym nie jest drugim dziełem łaski w późniejszym etapie życia utożsamianym przez niektórych z darami czynienia cudów. W pierwszy list do Koryntian 12:13 Paweł nie ma na myśli wyjątkowego doświadczenia w dniu Pięćdziesiątnicy, ale raczej doświadczenie wszystkich wierzących. Pierwszy list do Koryntian 12:13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Apostoł stwierdza, że przez tego samego ducha wszyscy zostają ochrzczeni w jedno ciało i wszyscy piją z tego samego ducha. Paweł podkreśla tu jedność. Słowo wszyscy ma istotne znaczenie. Paweł łączy włączenie wszystkich wierzących w jedno ciało Chrystusa z chrztem Duchem Świętym. Jakie jest twoje doświadczenie chrztu Duchem Świętym? Kim jest on dla ciebie? Jaki byłbyś, gdyby on nie działał w tobie? Poniedziałek. 30 stycznia. Napełnienie Duchem Świętym. Przeczytaj list do Efezjan 5:18, Dzieje Apostolskie 13:52, list do Rzymian 8:9. Co to znaczy być napełnionym Duchem Świętym? Jak napełnienie Duchem Świętym następuje w naszym chrześcijańskim życiu? List do Efezjan 5:18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Dzieje Apostolskie 13:52. Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego. List do Rzymian 8:9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Gdy zostajemy ochrzczeni i należymy do Chrystusa, powinniśmy żyć w mocy Ducha Świętego. Aby to było możliwe, musimy być napełnieni Duchem Świętym. W Nowym Testamencie czytamy, że wierzący byli napełnieni Duchem, zobacz Ewangelię Łukasza 1:41-67. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym, a Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy, Dzieje Apostolskie 2:4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Dzieje Apostolskie 4:8-31. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże. Dzieje Apostolskie 9:17. I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł, bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Dzieje Apostolskie 13:9. A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok. Apostoł Paweł używa słowa napełnienie, by wyrazić fakt, iż wierzący człowiek jest w pełni poddany Bogu i otwarty na kierownictwo Ducha Świętego, tak iż Bóg może działać dla niego i spełnić dzieło, które zamierzył. Gdy poddajemy się pod wpływ alkoholu, odbije się to negatywnie na naszej koordynacji ruchowej, mowie i sposobie myślenia. Gdy zostajemy napełnieni Duchem Świętym, poddajemy całe nasze życie Jego przekształcającemu wpływowi, tak iż nasze postępowanie, mowa i sposób myślenia staną się odzwierciedleniem charakteru Jezusa. Choć Duch Święty jest udzielany tym, którzy usłyszeli i uwierzyli, i jest przyjmowany przez wiarę, przy chrzcie, to powinniśmy starać się o napełnienie Duchem Świętym każdego dnia. Nie możemy żyć najbogatszym nawet doświadczeniem sprzed roku, miesiąca czy choćby z dnia wczorajszego. Potrzebujemy codziennie napełnienia Duchem Świętym, gdyż każdy dzień niesie nowe wyzwania. W Dzieje Apostolskie 13:52 greckie słowo przetłumaczone jako byli pełni, występuje w formie niedokonanej, co oznacza ciągłe działanie. Dosłownie znaczy to, że byli stale napełniani. Napełnienie Duchem Świętym nie jest jednorazowym doświadczeniem. Jest czymś, o co powinniśmy się starać i co powinniśmy przyjmować każdego dnia. To napełnienie powinno być powtarzane, tak by całe nasze życie było naznaczone Jego obecnością i abyśmy w Jego mocy żyli tak, jak powinniśmy. Napełnienie Duchem Świętym nie oznacza, że posiadamy Go więcej, ale że to On posiada nas w większym stopniu. Jedynie gdy poddajemy wszystkie dziedziny naszego życia każdego dnia Duchowi Świętemu, może On posługiwać się nami dla chwały Bożej. Chciałabym Wam uświadomić fakt, że ci, którzy mają Jezusa przez wiarę mieszkającego w sercu, właśnie przyjęli Ducha Świętego. Każdy, kto przyjmuje Jezusa jako swego Zbawiciela, jednocześnie przyjmuje Ducha Świętego jako swego doradcę, uświęciciela, przewodnika i świadka. Wtorek. 31 stycznia. Warunki, część pierwsza. Słowo Boże wskazuje warunki, jakie musimy spełnić, by Duch Święty działał w nas. W ciągu kolejnych dwóch dni przyjrzymy się najważniejszym z tych warunków. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:37-38. Jaki jest pierwszy warunek przyjęcia Ducha Świętego? Dzieje Apostolskie 2:37-38. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co znamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Jednym z warunków przyjęcia daru Ducha Świętego jest skrucha. Słuchanie Słowa Bożego budzi nasze sumienie oraz prowadzi do uświadomienia sobie naszej grzeszności i upadłego stanu. Prawdziwa skrucha to coś więcej niż odczucie żalu z powodu dotkliwych skutków grzechu. Jest to głęboka zmiana serca i umysłu, dzięki której widzimy grzech w prawdziwym świetle, jako ohydne zło i bunt przeciwko Bogu. Jedyny sposób, w jaki możemy doświadczyć prawdziwej skruchy, to przyjęcie miłości Bożej. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi? List do Rzymian 2:4. Przeczytaj list do Galacjan 3:14, List Jakuba 1:6-8. Dlaczego nie możemy przyjąć Ducha Świętego, jeśli nie ufamy Słowu Bożemu? List do Galacjan 3:14. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. List Jakuba 1:6-8. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Jezus obiecał posłać Ducha Świętego jako swego przedstawiciela. Obiecany dar otrzymujemy przez wiarę. Jeśli wątpimy w Bożą obietnicę i nie ufamy Słowu Bożemu, jesteśmy rozdwojonymi ludźmi i nie możemy się niczego spodziewać od Boga. Wiara to coś więcej niż intelektualne poznanie. To postawienie na szali całego życia, zaufanie Bogu, iż dotrzyma słowa i nie zawiedzie nas bez względu na wszystko. Przeczytaj Ewangelię Łukasza 11:8-10 i 13. Dlaczego wytrwała modlitwa ma sens? Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Bóg chętnie daje nam Ducha Świętego. Bóg jest dobry i łaskawy, lepszy dla nas niż my dla naszych dzieci. Nasza wytrwała modlitwa nie służy temu, by zmienić Jego nastawienie do nas. Nasza modlitwa zmienia nas i uświadamia nam pełnię Jego obecność. Nasze modlitwy po prostu świadczą o naszym zdecydowaniu i przygotowują nas do przyjęcia daru. Jak możemy się nauczyć być bardziej gorliwymi, pilnymi i uległymi w naszej praktyce modlitewnej? Dlaczego ważne jest, byśmy się tego nauczyli? Środa. 1 lutego. Warunki, część druga. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 5:32. Dlaczego posłuszeństwo Słowu Bożemu jest ważnym warunkiem przyjęcia Ducha Świętego? Dzieje Apostolskie 5:32. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. Tak samo wówczas, jak i dzisiaj Duch Święty był i jest udzielany tym wszystkim, którzy są posłuszni Bogu. W Biblii miłość i posłuszeństwo idą ze sobą w parze, bo prawdziwa wiara wyraża się posłuszeństwem. Jeśli ufamy Bogu całym sercem, będziemy posłuszni Jego przykazaniom. Jezus powiedział, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Ewangelia Jana 14:23. Posłuszeństwo jest wyborem prowadzącym do stylu życia zgodnego z wolą Boga wyrażoną w Jego prawie. Musimy trwać w posłuszeństwie, jeśli pragniemy uznawać Jezusa jako naszego Pana. W 1 list Jana 2:4-5 czytamy, kto mówi, znamy Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. To mocne słowa. Od Jana dowiadujemy się także, że kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka 1 list Jana 3:24. Gdy czynimy to, co przykazuje nam Bóg, będziemy mieli pokój umysłu. Przeczytaj Judy 1:18-21. Dlaczego powinniśmy unikać wszelkiej nieczystości, jeśli pragniemy być napełnieni Duchem Świętym? Judy 1:18-21. Gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. Zachowujcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu. Ogień Ducha Świętego nie może płonąć w nas, gdy nasz umysł jest zaświecony. Duch Święty reaguje bardzo czule na obecność wszelkiego grzechu i zaświecenia w nas. Dlatego musimy trwać w miłości Boga i łączności z Nim przez modlitwę, aby blokować wszelką nieczystość i okazywać Ducha mocy, miłości i dyscypliny. Zobacz drugi list do Tymoteusza 1:6-7. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Jedynie dzięki usilnej i twardej walce z własnym ego możemy się stać takimi ludźmi, jakimi powinniśmy być. Oczywiście, nie możemy tego dokonać o własnych siłach. W walce tej liczy się nasz wybór, albo poddamy naszą wolę napomnieniom Ducha Świętego, albo pozwolimy cielesnej naturze nas zdominować. Wybór należy do nas. Nic nie ogranicza przydatności człowieka, który swoje sprawy odłożył na drugi plan, swoje serce udostępnił na działanie Ducha Świętego i żyje życiem całkowicie poświęconym Bogu. Jak możesz zastosować te słowa w swoim duchowym życiu? Czwartek. 2 lutego. Egocentryzm kontra chrystocentryzm. Przeczytaj list do Galacjan 5:16-26. I porównaj z list do Efezjan 5:1-9 i 17-20. Wymień różnicę między życiem egocentrycznym a tym, które prowadzimy dzięki napełnieniu Duchem Świętym. List do Galacjan 5:16-26. Mówię więc, według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Życie człowieka, który nie jest napełniony Duchem Świętym, znacząco różni się od życia i wartości kogoś, kto jest napełniony Duchem. List do Efezjan 5:1-9 i 17-20. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, także bez wstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Człowiek egocentryczny pragnie tego, co grzeszne i niemiłe Bogu. Jest pod panowaniem grzesznych namiętności. nadużywa swojej wolności i daje się zniewolić grzechowi. Jest nieposłuszny woli Bożej. Pobłaża swoim zachciankom. Przejawia owoc grzechu. Nie dostrzega potrzeby przebaczenia i chełpi się sobą. Człowiek prowadzony przez Ducha Świętego pragnie tego, co duchowe i miłe Bogu. Jest pod panowaniem Ducha Świętego. Został wyzwolony z niewoli grzechu do wolności w Chrystusie. Jest posłuszny woli Bożej. Jest skłonny do ponoszenia ofiar. Przejawia owoc Ducha Świętego. Uznaje potrzebę przebaczenia i chwali Jezusa za jego dokonania. Życie człowieka napełnionego Duchem Świętym cechuje się umiłowaniem posłuszeństwa wobec prawa Bożego oraz łagodnością ducha i współczuciem dla bliźnich. Zobacz drugi list do Koryntian 5:14. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Odnowieni w naszym umyśle i sposobie myślenia, po przyjęciu nowego serca i nowego podejścia do życia, doznamy zmiany wyznawanych wartości i postępowania. Nie będziemy chcieli żyć o własnych siłach, ale w uległości Duchowi Świętemu. Zobacz list do Galacjan 3:3. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Nie jesteśmy w stanie sami siebie zmienić. Nie mamy żadnej realnej mocy do takiej zmiany, gdyż jesteśmy na wskroś przesiąknięci grzechem. Odradzająca energia musi pochodzić od Boga. Zmiana wewnętrzna może być skuteczna jedynie dzięki przekształcającemu działaniu Ducha Świętego. Żadne zewnętrzne zmiany, takie jak pozbywanie się niektórych złych nawyków, nie czynią nas chrześcijanami. Zmiana musi się zacząć w sercu odrodzonym przez Ducha Świętego. Jest to dzieło całego życia, w którym zdarzają się lepsze i gorsze etapy, dzieło, które Bóg obiecuje wykonać w nas, jeśli tylko poddamy się Jemu. Mamy właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. W jakich dziedzinach twojego życia dostrzegasz egoizm i egocentryzm, a w jakich widzisz odzwierciedlenie działania Ducha Świętego w tobie? Jak twoja odpowiedź świadczy o tobie i wyborach, jakich dokonujesz? Piątek. 3 lutego. Do dalszego studium. Naturalne jest, że każdy chce zachować władzę nad swoim życiem. Zazwyczaj polegamy na swoich staraniach, by dokonać tego, co chcemy. Tak więc jedni poświęcają całe życie dążeniu do zdobycia władzy, a inni odczuwają paniczny lęk przed utratą władzy. Ten ludzki dylemat znajduje rozwiązanie tylko w Bogu. Bóg pragnie, byśmy oddali pełne panowanie nad nami Jemu, naszemu Stwórcy i Odkupicielowi. On zna nas i miłuje bardziej niż ktokolwiek inny. Dzięki temu może skutecznie działać dla nas. Wybierając poddanie naszej woli kierownictwu Ducha Świętego, doświadczamy Jego nadprzyrodzonego pokoju i otrzymujemy nieograniczone możliwości niesienia błogosławieństwa innym. Ale musimy szczerze pragnąć tej mocy. Bóg nie narzuca się nikomu. Aby być moralnymi istotami, musimy być wolni. Ale żeby być prawdziwie wolnymi w Chrystusie, musimy mieć poczucie porzucenia naszych starych i grzesznych sposobów postępowania oraz poczucie trwania w mocy Ducha Świętego. Aby być prawdziwie wolnymi, musimy być szczerze poddani panowaniu Ducha Świętego. Nie ma w tym żadnej sprzeczności. Nasza wolność związana jest z uwolnieniem od potępienia i mocy grzechu, który zawsze nas zniewala i zawsze prowadzi do śmierci. Poddając się Panu i otwierając się na zamieszkanie Ducha Świętego w nas, nie tylko zostajemy uwolnieni od potępienia, ale będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzimy, ale według Ducha. To jest jedyna prawdziwa wolność dostępna dla nas, grzesznych i upadłych istot. Pytania do dyskusji. 1. Niektórzy ludzie myślą, że wolność to możliwość robienia wszystkiego, co się chce, kiedy się chce i jak się chce. Co jest złego w takim podejściu z chrześcijańskiego punktu widzenia? Jaka jest biblijna idea prawdziwej wolności? Zobacz Psalm 119:45. I chodzić będę na wolności, bo szukam rozkazów Twoich. Ewangelia Łukasza 4:18. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Ewangelia Jana 8:34-36. Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Drugi list do Koryntian 3:17. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. List do Galacjan 5:1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. 2. Dlaczego ważne jest odrzucenie egoizmu i poświęcenie się całkowicie Bogu, zanim Duch Święty będzie mógł działać przez nas? Co Bóg może zrobić dla ciebie, aby uczynić cię w większym stopniu błogosławieństwem dla bliźnich, pod warunkiem, że odrzucasz swój egoizm i otwierasz się na działanie Ducha Świętego? 3. Życie chrześcijanina nie polega na modyfikowaniu i doskonaleniu starego, lecz na przemianie natury. Jest to śmierć dla własnego ja i grzechu, a jednocześnie nowe życie. Zmiana taka może nastąpić wyłącznie przez skuteczną pracę Ducha Świętego. Omówcie podczas lekcji, co wynika z tych słów. 4. Porównaj przejawy egoistycznego życia z przejawami życia pełnego Ducha Świętego, przejrzyj tabelę w czwartkowej części lekcji. Omów z innymi uczestnikami lekcji, jakie błogosławieństwa mogą być waszym udziałem dzięki napełnieniu Duchem Świętym.